Kultura dla najmłodszych.
Dziś moimi i Państwa gośćmi są pani Marta Świątek-Stanienda, artystka piosenki dziecięcej o pseudonimie artystycznym Ciocia Tunia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz pan Paweł Kotla, dyrygent. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dziś w kalendarzu 1 czerwca, a to święto wyjątkowe dla wszystkich dzieciaków, dla rodziców, dla całych rodzin tak naprawdę. I wszyscy ci, którzy jeszcze nie mają planów na dzisiejszy dzień, to oczywiście zapraszamy do Filharmonii Krakowskiej, ponieważ nasi goście dziś będą organizować koncert symfoniczny. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, to chciałabym zapytać Państwa, co łączy Kraków i Bielsko-Białą?
Przede wszystkim chyba pociąg, bo leki rolek, co chyba już jest jakby takim pretekstem do pewnych działań. No i przede wszystkim to, że właśnie część Bielska jest w końcu, sama Biała jest częścią Małopolski, także tutaj dużo mamy elementów wspólnych. Natomiast no tutaj artystycznie się połączymy, dlatego że będziemy mówić o muzyce, ale też o dziedzictwie kulturowym, które właściwie było popularne w całej Polsce i daleko poza polskimi granicami.
Mm-hmm. Mówiąc o dziedzictwie kulturowym, co pan ma w szczególności na myśli, panie Pawle?
Studio filmów rysunkowych. Niezwykłe miejsce w Bielsku-Białej, które powstało 77 lat temu, które w tym roku przeżywa niesamowity renesans, dlatego że właśnie otwarto przy Studio filmów rysunkowych, które w tej chwili jest instytucją Ministerstwa Kultury, otwarte zostało Centrum Bajki i Animacji Oko, gdzie wszystkie te historie, te wszystkie wspaniałe filmy, czyli Reksio, Bolek i Lolek, Porwanie Baltazara Gąbki i wiele, wiele innych, przez wiele lat było tworzonych. Takich filmów, które bawiły dzieci przez wiele lat, ale także myślę, że dla dorosłych, którzy wrócą do nich, będą niezwykłym przeżyciem.
W związku z otwarciem tego interaktywnego Centrum Bajki i Animacji Oko w Bielsku Białej, państwo stworzyli taki wyjątkowy projekt dla dzieci, który nosi tytuł Świat Muzycznych Wyobraźni. I w ten Świat Muzycznych Wyobraźni będą państwo także dziś i jutro zapraszać krakowskie dzieciaki. No więc co to za świat państwo będą tworzyć na krakowskiej scenie?
To oczywiście nasz muzyczny świat, w który będziemy chcieli zapraszać wszystkie dzieciaki razem z ich rodzinami. Naszym celem tego koncertu jest przede wszystkim pokazanie dzieciakom tych naszych legendarnych filmów i oczywiście promocja muzyki klasycznej. Chcielibyśmy tym naszym koncertem zachęcić dzieciaki do słuchania poprzez pokazanie im, jak muzyka pięknie współgra z filmem na ekranie. No i oczywiście zachęcenia ich do słuchania tych hitów klasyki poprzez dobrą, wspólną, rodzinną zabawę. Także naprawdę będzie się działo, będzie kolorowo, będzie muzycznie i będzie przede wszystkim mnóstwo zabawy, no bo to przecież Dzień Dziecka.
No tak, a skoro Dzień Dziecka, no to trzeba go hucznie obchodzić, hucznie świętować. Na czym będzie polegać to połączenie muzyki i filmu? Gdyby trzeba było tak już w praktyce przedstawić się wszystkim słuchaczom, to dzisiejsze i jutrzejsze widowisko na krakowskiej scenie, to jakich słów można byłoby użyć? Co się konkretnie będzie dziać?
Przede wszystkim chcielibyśmy pokazać, jak muzyka orkiestrowa, muzyka symfoniczna jest obecna w naszym życiu. Bardzo często kojarzy się ona z czymś trudnym, z olbrzymim wyzwaniem, natomiast totalnie sobie nie zdajemy sprawy z tego, że szczególnie w muzyce filmowej, właściwie bez tego rodzaju muzyki, jeżeli Państwo sobie pomyślą chociażby o wspaniałych partyturach Johna Williamsa, czyli wszystkie Gwiezdne Wojny, Poszukiwacze Zaginionej Arki i no, myślę, że publiczność krakowska szczególnie to doceni w związku z festiwalami muzyki filmowej, które w Krakowie są niezwykle popularne. Myślę, że sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak olbrzymią wartość ta muzyka ma. I tutaj dzieciom chcielibyśmy pokazać, jak muzyka jest ważna w tego typu rodzajach filmów. Znaczy w ogóle w filmach, tutaj przede wszystkim w filmach animowanych, jak czasami potrafi do nich pasować, czasami nie. Przedstawić jednocześnie największe przeboje muzyki klasycznej, przedstawić te wspaniałe filmy, studia filmów rysunkowych, ale także pokazać, że muzyka potrafi być wspaniałą zabawą i nauczyć ich, żeby lepiej rozumiały, co się na scenie, na której siedzi orkiestra symfoniczna, co się tak naprawdę dzieje.
To prawda, przed momentem zakończył się Festiwal Muzyki Filmowej organizowany w Krakowie. Trwa jeszcze Krakowski Festiwal filmowy, więc cały czas gdzieś ten film i muzyka są obecne i wraz z tymi wydarzeniami także dzieciaki są zapraszane na różnego rodzaju uroczystości, warsztaty i spotkania. Natomiast rozumiem, że to przedsięwzięcie, które państwo organizują z okazji Dnia Dziecka, po części wpisuje się też w ideę tych festiwali muzyki filmowej, czy w ogóle festiwali filmowych.
Oczywiście jak najbardziej, ponieważ chcielibyśmy też pokazać dzieciakom te wszystkie, jak można zbudować poprzez muzykę emocje na ekranie i my pokazujemy w tym naszym koncercie cały wachlarz tych emocji. Pokazujemy radość, pokazujemy pory roku, pokazujemy też może nie smutek, bo to nie o to chodzi w naszym koncercie, ale też pokazujemy spokojną muzykę, do której na przykład dzieciaki mogą zasnąć i tutaj mam na myśli zasypiającego Reksia i przepięknie pasującą arię Bacha do tego obrazu. Też staramy się pobudzać w dzieciakach właśnie te wyobraźnie. Mają szansę zamknąć oczy i opowiedzieć, co w danym momencie wyobraziły sobie słuchając przepięknej muzyki Borodina. Pobudzamy też kreatywność w tych naszych dzieciakach, bo wiemy, jaki ogromny wpływ ma muzyka na rozwój dzieciaków, no a przy okazji możemy też pokazać, jak to pięknie współgra z obrazem na ekranie.
No właśnie, z obrazem na ekranie mówi pani Marto i to jest też ważny element, ponieważ na początku naszej rozmowy zostało już to wspomniane, że właściwie całe to przedsięwzięcie, ten projekt dla dzieci noszący tytuł Świat Muzycznych Wyobraźni łączy się z promocją studia filmów rysunkowych. Po jakich bohaterów państwo będą sięgać?
No właściwie po wszystkich najważniejszych bohaterów tych filmów, czyli Reksio, Bolek i Lolek, Smok Wawelski z Porwania Baltazara Gąbki, oczywiście Wspaniały Kucharz i sam Baltazar Gąbka, ale też nowsze postacie, na przykład Pampalini czy Kapitan Kliber.
I będzie też, przepraszam, że przerwę, mój ulubiony miś Kudłatek, nie zapomniałem.
Oczywiście, tak. Ale mówię, że to będzie jakby jeden element tego wszystkiego. Zresztą muszę nadmienić, że ten projekt, który był przygotowany oczywiście w partnerstwie ze Studiem Filmów Rysunkowych, ale przede wszystkim przez Fundację Temida Arts and Business, którą reprezentuję, i przez Anada Production. I tutaj też muszę powiedzieć, że Grzegorz Stanienda, wspaniała osoba, która tutaj przygotowała animacje i skompilowała te filmy dla nas, będzie jakby nadzorować to wszystko. Ale w tym wszystkim będzie też wspaniała zabawa. Tutaj przygotowując ten projekt, staraliśmy się korzystać z absolutnie najlepszych światowych wzorców. Tutaj szczególnie sięgnę do takiego programu edukacyjnego LSO Discovery, organizowanego przez London Symphony Orchestra, który był dla nas inspiracją. Drugim takim elementem oczywiście było studio filmów rysunkowych, ale to wszystko by się nie spięło, gdyby nie to, że pewnego dnia miałem okazję odkryć niezwykły talent, mam nadzieję, że Marta mi tutaj wybaczy, ciocia Tunia, do komunikacji z dziećmi, dlatego że dzieci naprawdę są zenergetyzowane, bawią się wspaniale i to jest przede wszystkim właśnie zasługa cioci Tuni.
To bardzo oddajmy głos w takim razie cioci Tuni, czyli pani Marcie. Pani Marto, dlaczego ciocia Tunia? Skąd ten pseudonim artystyczny?
No, Tunia to od mojego oczywiście imienia skrót Martunia, Tunia. Taką ksywkę miałam w szkole, no i tak taką ciocią później zostałam wszystkich dzieci. I oczywiście, tak jak mówi Paweł, ten element zabawy podczas takiego koncertu symfonicznego, myślę, że jak najbardziej jest potrzebny, tak żeby dzieciaki nie tylko miały szansę słuchać tej muzyki, bo też, jak wiemy, dzieciaczki w różnym wieku nie zawsze potrafią się skoncentrować i wysiedzieć w miejscu przez godzinę, dlatego staramy się tutaj wprowadzać te elementy interaktywne, żeby miały szansę też i wstać z miejsca, poruszać i oczywiście rodzice razem z nimi, tak żeby wychodząc do domu, mogli sobie tę muzykę przypomnieć i to, co mieli szansę razem z nami wspólnie wykonać. Czyli no i może też poszukać własnych jakichś inspiracji i kreatywnych zabaw.
Czyli jaką rolę pełni ciocia Tunia na scenie? Jest takim łącznikiem między publicznością a artystami?
Ciocia Tunia prowadzi cały koncert, a także śpiewa piosenkę, którą napisała specjalnie na tę okazję i piosenka nosi tytuł Świat muzycznych wyobraźni. Właśnie tak, wyobraźni, opowiada oczywiście o tym, jak przepięknie muzyka maluje i kształtuje nasz świat i jak to pięknie wygląda również z obrazem na ekranie, bo oczywiście obraz tutaj współgra z tą melodią. Także Ciocia Tunia prowadzi, śpiewa i oczywiście razem z maestro Pawełem Kotlą opowiadamy o muzyce, o tym, jak jest ważna. No i oczywiście wspólnie się bawimy.
To wszystko łączy się też bardzo mocno, kiedy tak państwa słucham, z terminem edukacja muzyczna. To też państwu przyświeca, oprócz tych wcześniej wymienionych celów, jak choćby promocja studia filmów rysunkowych, czy w ogóle miasta Bielsko-Biała. Czy chcą państwo też edukować najmłodszych odbiorców muzyki i filmu?
Absolutnie, to jest, edukacja muzyczna była podstawą, jakby podstawową inspiracją do tego projektu i cieszymy się, że kiedy zorganizowaliśmy go w październiku zeszłego roku w Bielsku-Białej, no setki miejsc, które mieliśmy do sprzedania, wszystkie zostały wyprzedane absolutnie i do dzisiaj wiele osób o tym projekcie mówi, jednak okazuje się, że ta formuła, którą udało nam się razem tutaj z Ciocią Tunią znaleźć, była absolutnie wyjątkowa, taka, gdzie rzeczywiście dzieci o tym do dzisiaj mówią, rodzice o tym mówią, także mam nadzieję, że tutaj osoby w Krakowie przyjdą na ten projekt i myślę, że nie będą zawiedzione. Edukacja muzyczna jest szalenie ważna. Coraz więcej się mówi o tym, że muzyka ma wpływ, edukacja muzyczna ma wpływ na wszystkie dziedziny życia i rozwoju dziecka, ale ciągle chyba jeszcze za mało. I myślę, że naprawdę ten projekt, mamy taką nadzieję, bo z taką myślą go przygotowywaliśmy, żeby naprawdę dla każdego dziecka, które pierwszy raz się styka z muzyką symfoniczną, było pozytywnym doświadczeniem, które zostaje potem na resztę życia. Mm-hmm. Także mam nadzieję, że te osoby, które nie przyjdą, mogą dużo żałować.
Ale ja też tutaj chciałabym dodać, że no nie tylko edukujemy dzieciaki, bo też spotkaliśmy się z takimi opiniami dorosłych po koncercie, ale super, ilu nowych rzeczy się dowiedziałam na temat, czy dowiedziałem na temat muzyki. Także tutaj rodzice też mogą wiele wynieść z tego koncertu i później przekazywać, czy kultywować te tradycje w domach.
A jak państwo myślą, z czego wynikał ten spektakularny państwa sukces projektu noszącego tytuł Świat muzycznych wyobraźni? Czy być może rzeczywiście wpisali się w państwo w pewną lukę i starali się ją kolorowymi, muzycznymi kredkami zamalować?
Myślę, że tak, że oczywiście to, że to dziedzictwo studia filmów rysunkowych, które włączyliśmy do tego projektu, na nowo odżywa bardzo mocno i no, w zeszłym tygodniu otwarcie studia filmów rysunkowych było olbrzymim sukcesem tego nowego centrum
bajki i animacji. Oko.
Oko, tak, dokładnie to samo. Państwo wiedzą pewnie, że tak jak w Pacanowie, to będzie, myślę, ale bardzo miła konkurencja dla tamtego ośrodka. I no, myślę to, że rodzice, jednak odpowiedzialni rodzice w dzisiejszych czasach szukają takich sposobów na to, jak dzieci jak najlepiej rozwijać. Coraz bardziej sobie zdają sprawę z tego, że te umiejętności miękkie, że edukacja artystyczna ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju dzieci. Może nawet czasami bardziej niż my profesjonaliści, kiedy zapominamy o tym, rzeczywiście my naprawdę coś możemy cennego wnieść do życia, do rozwoju młodych ludzi i to jest, no mówię, jest wiele, wiele informacji pokazujących na to, że właśnie nie tylko nauka matematyki, historii, geografii, ale właśnie nauka muzyki bardzo, bardzo wiele w życiu potem daje.
Mówimy tutaj o korzyściach wynikających z edukacji muzycznej, ale ja na momencik chciałabym wrócić jeszcze do wspomnianego już niejednokrotnie podczas naszej rozmowy Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji Oko w Bielsku-Białej, bo mówimy o tym, że ono się otwarło, że to jest pewna reaktywacja studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, więc co to właściwie jest za przestrzeń, co ona umożliwia odbiorcom?
To znaczy jest to przede wszystkim taka interaktywna, kolorowa przestrzeń dla dzieciaków, gdzie mogą spotkać tych swoich ulubionych bohaterów. Jest też kino, gdzie odbywają się projekcje i koncerty. Ja jeszcze szczerze mówiąc Ja miałam okazję być razem z maestro Pawłem, kiedy nagrywaliśmy film promocyjny dla Filharmonii Krakowskiej, natomiast jeszcze poprzez to, że mam teraz sezon koncertowy, jeszcze nie miałam takiej wolnej chwili, żeby tam pójść spokojnie z moimi kochanymi dzieciakami, bo też uwielbiają bajki SFR-u, żeby spokojnie pójść i po prostu pobyć z tym dziedzictwem właśnie studia filmów rysunkowych. Mhm.
Ja myślę, że tutaj Marta właśnie dobrze zrobiła, że nie przyszła może w ten pierwszy dzień, bo rzeczywiście bardzo dużo się działo. Tak, bardzo dużo się działo, a rzeczywiście w tym miejscu można, warto tam przyjść i spokojnie spędzić trochę czasu, dlatego że tam się można naprawdę dużo dowiedzieć na temat animacji, na temat tego, jak się tworzy muzykę w filmie, odgłosy, wszystkie te najważniejsze elementy, z którymi nagle okazuje się, że dzisiaj musimy sobie wszyscy sami radzić, kiedy nagrywamy nawet jakieś proste filmy, prawda, do mediów społecznościowych. Także myślę, że to jest absolutnie doświadczenie na czasie. Natomiast przy okazji projekcji filmów, które, i to jest ciekawe, kiedy można było usiąść w tej sali kinowej i zobaczyć fragmenty trzech filmów, które już zabytkowych prawie, okazuje się, że one są niezwykle żywe, niezwykle starannie dopracowane, dowcipy sytuacyjne niemal w każdej sekundzie filmu. Mam ochotę jeszcze raz, żeby spotkać się kiedyś z pracownikami studia filmów rysunkowych, z którymi mamy świetne relacje. I więcej się dowiedzieć, jak oni potrafili tworzyć ten wulkan wspaniałych pomysłów, nawet muzycznych, i przez 70 parę lat naprawdę bardzo konsekwentnie go budować na światowym poziomie. Powiem Państwu ciekawostkę, na przykład taką, która pokazuje, jak silne to jest dziedzictwo. Proszę sobie wyobrazić, że nawet w Iranie, w takim egzotycznym miejscu po rewolucji, która tam miała miejsce, jedynymi filmami z zagranicy, które były dopuszczone, były właśnie filmy, studia filmów rysunkowych. To pokazuje, jak niezwykle uniwersalne jest to dziedzictwo, niezwykle ważne i jak w wielu kierunkach można z nim iść. I myślę, że nasz koncert to jest bardzo ważną częścią tego, że ten koncert był takim sukcesem.
No właśnie, dziedzictwo kulturowe, ta idea, która jest niezwykle ważna, która przyświeca właściwie temu koncertowi, temu całemu wydarzeniu, projektowi noszącego tytuł Świat Muzycznych Wyobraźni. Tak sobie myślę, kiedy Państwa słucham, że ten koncert tak naprawdę będzie nie lada gratką także i dla dorosłych, no bo przecież oglądając te wspomniane animacje, będziemy mogli cofnąć się do swoich lat dziecięcych i powspominać te ulubione dobranocki, bo to zazwyczaj byli bohaterowie dobranocek, prawda?
Tak, oczywiście to będzie też taka sentymentalna podróż dla rodziców, też obserwując ze sceny rodziców i dzieciaki, to naprawdę widać w nich te emocje, oglądając te filmy. I ja wybierając też filmy do koncertu, siedziałam po prostu z zapartym tchem, bo jest to tak ogromna kopalnia przeróżnych historii i emocji. I naprawdę miałam bardzo duży problem, żeby wybrać te konkretne, a oczywiście wszystkich nie można, bo oczywiście nie ma na to czasu. Natomiast starałam się wybrać takie, które właśnie będą pokazywać te przeróżne czy emocje, czy wydarzenia w naszym życiu, czy zjawiska w pogodzie. No i to też właśnie widać z publiczności, tę radość i naprawdę
widać
tego
emocje.
Się po prostu nie da opisać. Nie da się opisać tych pozytywnych emocji. Tam po prostu trzeba, drodzy Państwo i kochane dzieciaki, być.
Widać te emocje, Pani Marto, choćby podczas filmiku promującego koncert w Filharmonii Krakowskiej. Widać emocje i na twarzach najmłodszych, ale też i na twarzach dorosłych. No i Państwa prowadzących całe to przedsięwzięcie. Jeszcze o sprawy techniczne chciałabym zapytać, ponieważ mówiła Pani przed momentem, że musiała Pani dokonać pewnej selekcji przy tworzeniu tego projektu, który będzie pokazywany na deskach Filharmonii Krakowskiej, bo rozumiem, że czas jest tutaj istotny. Kiedy mówimy o młodym odbiorcy, to ta techniczna kwestia jest bardzo ważna. No więc jak Państwo tworzyli ten koncert, ten projekt, by spotkał się on z przychylnym odbiorem maluchów?
Przede wszystkim staraliśmy się zaskoczyć dzieciaki, bo dzisiaj mamy takie czasy, że już chyba wszystko widziały, wszystkiego, no może nie wszystkiego, natomiast ta technologia jest na tyle rozwinięta, że teraz ciężko jest czasem zaskoczyć czymś dzieciaki, dlatego staraliśmy się wprowadzić dużo takich elementów zaskoczenia, na przykład koncert. Nie chcę za dużo zdradzać, ale koncert zaczyna się tym, że ja pojawiam się na ekranie, opowiadam troszeczkę o muzyce, a nagle pojawiam się na scenie, więc to już jest taki element zaskoczenia, jakby wychodzę z ekranu do dzieciaków. Później mamy poszukiwania jednej bardzo ważnej osoby, która gdzieś tam się zawieruszyła. Mówię teraz o naszym maestru, maestro Pawle Kotli, także poszukujemy pana dyrygenta. I takich elementów właśnie zaskoczenia, zabawy, no, będzie mnóstwo podczas tego koncertu, także właśnie staraliśmy się, żeby było mnóstwo zabawy, mnóstwo śmiechu przede wszystkim, żeby dzieciaki się nie nuciły, żeby cały czas to napięcie w nich narastało.
A czy są
tu jeszcze wspaniałe jest
krótkie formy?
A właśnie, przepraszam, tak jeszcze zdradzę też parę sekretów, o których Marta nie powiedziała, bo Marta oczywiście nie prowadzi tego sama ze mną, tylko bardzo często zaprasza dzieci na estradę. Są różne zabawy, jest to bardzo interaktywne, także staram się też przełamać te bariery między estradą, między poważną orkiestrą symfoniczną, a dziecięcą publicznością. Mm-hmm. Dodatkowo, no ja nie, wspaniała energia, którą Marta daje temu projektowi, nawet powoduje, że ja się czuję zupełnie inaczej. I że jakby można wrócić do tych emocji, nawet wiem, że cudowne było to, że muzycy zawodowi, z którymi robiliśmy ten projekt, i teraz cieszę się, że to będzie Filharmonia Krakowska, no jedna z absolutnie najlepszych orkiestr w Polsce, że to będą muzycy, którzy potem, na przykład po tym ostatnim projekcie, sami mówili, że odkrywali jakieś takie emocje wspaniałe, pozytywne, to jakby nam wszystkim przypominało, dlaczego czasami wybieramy tę trudną drogę zawodów artystycznych, dlaczego, skąd bierzemy to paliwo, które powoduje, że nawet w najtrudniejszych momentach jednak idziemy dalej.
I sami też muzycy stwierdzili, że jeszcze w takim czymś
nie uczestniczyli.
O, tak, nie to ciekawe. Udziału, także to ciekawe. Naprawdę jest wesoło.
To,
jak to można powiedzieć
jeszcze
kolokwialnie, wszyscy się wkręcą w zabawę.
Wkręcają państwo tym razem także Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, o czym już też zdążył powiedzieć maestro. Panie Pawle, a co znalazło się w tej muzycznej strefie koncertu? Po jakie utwory pan sięgnął?
No, będzie bardzo dużo wspaniałych przebojów. Tego typu rzeczy, jak oczywiście Piąta Symfonia Beethovena, no nie można by było bez tego ta-ta-ta-tam zrobić koncertu, tak, prawda? Dla dzieci, ale też będą utwory tylko pizzicato, będą fragmenty utworów pokazujących poszczególne części orkiestry, będą takie przeboje, jak oczywiście Vivaldiego, Cztery Pory Roku, Wilhelm Tell Rossiniego, Słynny Słoń Saint-Saensa z Karnawału Zwierząt, też muzyka na wodzie Händla, naprawdę różne epoki, właściwie to będzie przez całą historię przejście muzyki takich najważniejszych, ale w bardzo skondensowane, a jednocześnie, no mówię, dzięki temu, jak Marta to prowadzi, ja nie zdradzę państwu, ile ten koncert trwa, nie jest za długi, ale też nie jest wcale krótki, a jednak od początku do końca te dzieci z zapartym tchem i rodzice to śledzili, także myślę, że to jest, myślę, że mogą się też państwo wtedy przekonać, ci, którzy przyjdą dzisiaj na te dwa, na któryś z tych dwóch koncertów, może, jeżeli się komuś dzisiaj spodoba, będzie chciał jeszcze wrócić jutro na jeden z koncertów, wcale bym się nie zdziwił, ale że po prostu naprawdę ta muzyka będzie się kojarzyła dzieciom z dobrą energią, z czymś naprawdę fajnym. W dzisiejszych czasach jest to szalenie ważne, żeby właśnie dzieci przekonywać do tych rzeczy wartościowych. Mamy tyle przeładowania niefajną informacją, niefajnymi rzeczami, kiczem na co dzień. Tutaj są naprawdę wspaniałe rzeczy, które myślę, że młodego człowieka kształtują już na całe życie.
I też jeszcze tutaj chciałam dodać, że nie będzie oryginalnej muzyki z filmów, tylko będą właśnie te hity klasyczne.
Muzyka
tak jak wspomnieliśmy. Tak, muzyka na żywo, dopasowana do obrazu. Oczywiście te najbardziej charakterystyczne elementy muzyczne z filmów też się pojawią, ale to jest właśnie ważne, że te hity klasyki tutaj będą jakby głównymi bohaterami
jeszcze
poranka.
To jeszcze o to dopasowanie państwa koniecznie muszę zapytać, co na przykład usłyszymy, kiedy zobaczymy Reksia na ekranie.
No, kiedy zobaczymy Reksia, to na przykład będzie scena zasypiania Reksia i będziemy z dziećmi próbowali znaleźć muzykę, która do tego najlepiej pasuje. Będą sceny chociażby przyjazdu pociągiem, no, dynamiczne, ale też spokojne. Będzie przejście przez bardzo, bardzo różne emocje. Ale myślę, że za dużo nie będę zdradzał. Natomiast jedna z niezwykłych rzeczy, tu Marta naprawdę wspaniale nas wszystkich zaskoczyła, realizatorów tego projektu, komponując piosenkę, która przy pomocy słynnych cytatów muzycznych z muzyki właśnie Studia Filmów Rysunkowych, z tych filmów, pokazuje poszczególne sekcje orkiestry, poszczególne rodzaje tego, jak orkiestra gra. I to jest bardzo niezwykłe. I tutaj właśnie, udało chyba nam się zrobić projekt dopracowany w absolutnie każdym szczególe. I tu się ogromnie cieszę, że miałem takich doskonałych partnerów właśnie jak Marta, jak Grzegorz Stanienda. No i teraz będziemy mieli świetną orkiestrę, z którymi naprawdę można było to zrobić bardzo, bardzo, na naprawdę wysokim poziomie.
Mm-hmm. To pani Marto, to jeszcze panią podpytam o ten utwór Świat Muzyczny Wyobraźni. Jak został on stworzony? Pan Paweł już nieco zdradził, ale proszę coś więcej o kuluarach powstawania tego utworu powiedzieć.
To było troszeczkę dla mnie wyzwanie, ponieważ ja wyzwanie, ja uwielbiam tworzyć dla dzieciaki, ale to było coś takiego zdecydowanie innego, ponieważ ja zazwyczaj tworzę utwory z elementami edukacji, z elementami muzyczno-ruchowymi, z elementami tańca, takie zazwyczaj bardzo żywiołowe, a tutaj chciałam zawrzeć jakby wszystkie cechy charakteryzujące ten koncert jakby w jedną pigułkę, czyli w ten utwór i pokazać dziedzictwo Studia Filmów Rysunkowych i połączyć to razem z tymi właśnie, jak Paweł wspomniał, fragmentami muzyki klasycznej i połączyć to z tymi właśnie emocjami czy zjawiskami, które zobaczą na ekranie. Także tak jak wspomniałam, było to troszeczkę wyzwanie, ale myślę, że powstała piękna całość. Tutaj aranżację do utworu zrobił też fantastyczny muzyk Mateusz Walach. Pięknie to upiął, że tak powiem, w całość i myślę, że powstało coś naprawdę wartościowego, też opowiadającego o orkiestrze, o naszej przyrodzie, o właśnie tych bohaterach SFR-u i, no i oczywiście przede wszystkim muzyce klasycznej. Brzmi to naprawdę przepięknie i naprawdę polecam, zapraszam wszystkich małych, dużych na ten koncert.
No właśnie, małych i dużych. O kim państwo myśleli, tworząc projekt Świat Muzycznych Wyobraźni? O odbiorcy w jakim wieku? Dopytuję, ponieważ często rodzice poszukują takich informacji, czy na przykład z 2-letnim dzieckiem mogę wybrać się na ten koncert, czy będzie jeszcze ono zdecydowanie za małe i na przykład jest to wydarzenie przede wszystkim kierowane do 7-latków, 8-latków, 10-latków. No więc jaki wiek odbiorcy?
Jeśli mogę, to właśnie powiem, że tutaj niezwykły talent do prowadzenia tego typu koncertów, który Marta, czyli ciocia Tunia ma, co nas wszystkich niesamowicie zaskoczyło, to jest bardzo duże wyzwanie. Wiadomo, że projekty dla dzieci robić to jest tak samo trudno jak prawda, komedie. To są najtrudniejsze gatunki. Natomiast Marta rzeczywiście potrafiła zebrać i skupić uwagę nawet bardzo małych dzieci w tym wszystkim. Także ten przedział okazało się, że był co najmniej od właśnie gdzieś tak 2-3 lat do powiedzmy 10-12, ale świetnie się przy tym bawiły zarówno dzieci starsze, jak i osoby dorosłe. Także myślę, że zaryzykujemy stwierdzenie, że tutaj nie ograniczylibyśmy się. Myślę, że wiele osób naprawdę nie będzie rozczarowanych, niezależnie od wieku.
Mój 2-letni wówczas synuś był na koncercie, także był zapartym tchem, obserwował to, co się dzieje, bo on rzeczywiście uwielbia te postacie. Oczywiście no mama też tam była, natomiast no, on jest rzeczywiście, można powiedzieć, skażony tą muzyką. Oczywiście, tak z przymrużeniem oka mówiąc to. Natomiast tak, i było też mnóstwo takich dzieci w podobnym wieku, patrzyły z wielkim zainteresowaniem. No i to, że jest też troszeczkę, nie będę zdradzać ile, ale jest też ruch podczas tego koncertu, także tutaj rodzice nie muszą się obawiać, że będą musieli uspokajać dzieciaki na siedzeniach obok.
Szanowni państwo, czyli można to podsumować w ten sposób, że koncert symfoniczny, multimedialny, który odbędzie się dziś i jutro w Filharmonii Krakowskiej o 10 i o 12:30, jest dla wszystkich.
Oczywiście.
Zdecydowanie.
Jak najbardziej.
Pani Marta Świątek-Stanienda, artystka piosenki dziecięcej o pseudonimie artystycznym Ciocia Tunia oraz pan Paweł Kotla, dyrygent, maestro tego dzisiejszego i jutrzejszego koncertu Filharmonii Krakowskiej, byli dziś moimi i państwa gośćmi. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.